może kiedyś to zmienimy, ale na razie istnieje jeszcze Francja i Francja zdaje się chce coś w świecie jeszcze zawalczyć i zdziałać, a zwłaszcza pan prezydent Macron chce jak na razie zapewnić pokój na Bliskim Wschodzie. Odważna misja pana prezydenta, muszę powiedzieć.
Bardzo odważna, jak zawsze troszkę oskarżany o spóźnioną reakcję, o spóźnioną wizytę w Izraelu. Emmanuel Macron dzisiaj znajduje się na Bliskim Wschodzie, no jednak już tam trochę polityków się przewinęło, między innymi Joe Biden, mówimy oczywiście Rishi Sunak, dzisiaj Emmanuel Macron, który pojechał do Izraela, żeby troszeczkę, po pierwsze, żeby pokazać swoją solidarność Francji z Izraelem, ale tak, żeby troszeczkę się pokazać inność Francji, ta particularité française, jak to Francuzi mówią, inność Francji również w podejściu do spraw bliskowschodnich. Macron spotkał się już na lotnisku między innymi z rodzinami osób porwanych, Francuzów, którzy zostali porwani przez Hamas podczas ataku 7 października. Spotkał się również z premierem Benjaminem Netanyahu oraz z Isaakiem Herzogiem, prezydentem Izraela. Ma się także spotkać z szefem opozycji Jairem Lapidem, a także udać się do Ramallah, gdzie czeka na niego Mahmoud Abbas, przewodniczący autonomii palestyńskiej. Natomiast mówiłem o tej szczególności, partykularyzmie francuskim. Na czym on ma polegać? No, przede wszystkim zacznijmy od tego, że Macron został jednak skrytykowany u siebie we Francji. O tym mowa jest w jutrzejszym Le Monde, który już będzie niedługo publikowany. Został skrytykowany za dość wolną reakcję, jeżeli chodzi o za dość spóźnioną wizytę. Zresztą przypomnijmy, że tutaj Macron już to po raz któryś robi, ponieważ także do Kijowa udał się z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do swoich kolegów z innych krajów europejskich. Natomiast jego argument jest taki, że we Francji sprawa palestyńska, jak zobaczymy za chwilę, budzi, izraelsko-palestyńska, budzi skrajne emocje. Jednak pamiętajmy, że we Francji mieszka największa wspólnota żydowska w Europie oraz także we Francji bardzo aktywne są ruchy propalestyńskie, o czym mogliśmy się przekonać w czasie ostatnich manifestacji, które regularnie odbywały się w stolicy francuskiej. Udał się do Francji, do Izraela, po tym także jak poparł Izrael w swoim orędziu telewizyjnym. Było to poparcie bardzo zdecydowane i bardzo zauważone, bardzo odstępujące od dość wyważonej pozycji, jaką Francja zawsze miała w kwestiach bliskowschodnich. Zaznaczmy również, że to nie jest pierwszy polityk francuski, który się udał do Izraela. W miniony weekend do Izraela udała się również przewodnicząca parlamentu francuskiego, Yael Braun-Pivet. Pojechała tam w towarzystwie różnych polityków prawicowych, aby wyrazić również solidarność z Izraelem i także jej wystąpienie, jak za chwilę zobaczymy, było szeroko komentowane, bo było dość zdecydowanie opowiadające się po stronie izraelskiej. Natomiast Emmanuel Macron jedzie również z misją, aby właśnie wyważyć to swoje stanowisko francuskie, aby również przywrócić tutaj ten obraz Francji jako kraju, który ma pewną soft power, jeżeli chodzi także o kraje arabskie. Przypomnijmy, że jest to pewna tradycja francuska. Już general Charles de Gaulle, prawda, on już rozpoczął taką, powiedzmy, dość wyważoną politykę, która później była kontynuowana przez kolejnych prezydentów francuskich, między innymi przez Jacques'a Chiraca, który, jak dobrze pamiętamy, nie poparł inwazji amerykańskiej na Irak, a Polsce, wiadomo, stwierdził, że Polska może straciła dobrą okazję, żeby siedzieć cicho.
Bo wtedy Europa miała mieć swoje własne pomysły na politykę bezpieczeństwa. A czy jestem, jak to w ogóle wygląda we Francji debata, bo z jednej strony ten duch duża, największa w Europie diaspora żydowska, no ale też duże manifestacje popierające Palestynę, popierające działania Hamasu, no i olbrzymia imigracja muzułmańska. Francja to kocioł, w którym się gotuje, w którym wrze, że te dwie, diaspora żydowska i imigracja muzułmańska, to wydaje się, jak się zamknie w jednym miejscu, to może eksplodować.
No, troszkę tak to wygląda. Przypomnijmy, że kilka dni temu mnożyły się fałszywe alarmy bombowe w Paryżu, między innymi w Wersalu. Doszło do licznych wystąpień antysemickich, ataków na różne miejsca związane właśnie ze wspólnotą żydowską. Natomiast, tak jak zwróciłeś uwagę, we Francji odbyły się bardzo liczne manifestacje propalestyńskie, które co ciekawe zostały początkowo zabronione, zakazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Od tamtej pory ten zakaz został cofnięty. Natomiast widać tutaj rzeczywiście, że napięcie bardzo rośnie, także w sferze politycznej.
No właśnie, to jest, bo do tej pory, no, raczej lewa strona miała to poparcie migrantów. Jean-Luc Mélenchon to był ten polityk, który no bardzo otwarcie tutaj starał się szukać poparcia. Jak na to patrzy prezydent Macron, jego partia, ta Republika w Ruchu czy w Marszu, to jest tak, że teraz więcej partii będzie się odcinać od migrantów, czy jednak to jest tak duża grupa wyborców, że trzeba z nią korespondować?
No, o tym, że dochodzi do pewnego przesunięcia w prawo społeczeństwa francuskiego, o tym już mówiliśmy nieraz na naszej antenie. Natomiast tutaj no, pewna granica została przekroczona, jeżeli chodzi o to, czy jak podchodzić do ugrupowania Jean-Luc Mélenchona, czyli La France Insoumise, czyli Francja nieposkromiona. Ponieważ od kilku już de facto tygodni widzimy dezintegrację francuskiej lewicy. Przypomnijmy, że francuska lewica od zeszłego roku dostała się do parlamentu w ramach koalicji NUPES, składającej się nomen omen z czterech partii, czyli Zielonych, Partii Komunistycznej, La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchona i starej, dobrej partii socjalistycznej pod przewodnictwem Oliviera Fora. Natomiast no, poszło przede wszystkim o to, że Jean-Luc Mélenchon, lider La France Insoumise, bardzo charyzmatyczny trybun, można powiedzieć, odmówił jednoznacznego określenia Hamasu mianem organizacji terrorystycznej, co stało się przedmiotem skandalu we francuskiej polityce. Bardzo szybko wszystkie w zasadzie ugrupowania polityczne stwierdziły, że La France Insoumise jest partią no de facto antysemicką, ale co ciekawe, również jego koalicjanci, czyli partie, które wymieniłem, także się odcięły i wprowadziły pewne moratorium na kontakty z La France Insoumise. Sprawa ma ciąg dalszy, ponieważ wspominałem o wizycie przewodniczącej parlamentu Yael Braun-Pivet w Tel Awiwie. Tutaj również Jean-Luc Mélenchon się odniósł do tej wizyty, stwierdzając, że przewodnicząca parlamentu, udając się do Izraela i prezentując swoje stanowisko w Tel Awiwie, nie działa w imieniu Francuzów. To był jego tweet. No, jednym słowem, bardzo duży problem, już nie po raz pierwszy po lewej stronie spektrum politycznego we Francji. Tutaj szczególnie trudna sytuacja ugrupowania Oliviera Fora, czyli partii socjalistycznej, która jednak bardzo jest przywiązana do tego obrazu swojej reputacji jako właśnie partii centrolewicowej. Z jednej strony jednak jest nadzieja na to, że Jean-Luc Mélenchon jakoś się wycofa ze swoich skandalicznych bądź co bądź stwierdzeń. No, z drugiej strony oponenci Oliviera Fora wewnątrz partii socjalistycznej twierdzą, że jednak to powinien być definitywny koniec ugrupowania.
No to teraz opiszmy tą scenę polityczną francuską w tym tygodniu w całości, czyli Marine Le Pen, Zjednoczenie Narodowe. To wydaje się, że ta sytuacja powinna tylko napędzać poparcie dla prawicy nad Sechwaną.
Tak, chociaż tutaj rzecznik partii rządzącej Olivier Véran w czasie przedwczorajszej bodajże konferencji prasowej zrównoważył żurnał La France Insoumise Jean-Luc'a Mélenchona ze Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen, co jest bardzo ciekawe.
Ale ponieważ... dlaczego? Bo wydawało się, jak Marine Le Pen protestów pro-palestyńskich popierać nie powinna.
No, ponieważ pamiętajmy, że taką tradycyjnie partią antysemicką, oddzielonej od reszty sceny politycznej, kordonem sanitarnym było właśnie Zgromadzenie Narodowe, któremu również przyklejono tą łatkę przyszyto.
Jak rozumiem.
Właśnie, Vichy oraz antysemityzmu. No, rzeczywiście ta partia ma taką historię, która od kilku dobrych lat jest jednak gdzieś tam chowana. Natomiast, no wiadomo, żeby skrytykować, chodzi o to, żeby bić równo po lewej i po prawej stronie. Janusowym Olivier Véran wykorzystał niejako całą polemikę, żeby również dostało się ugrupowaniu Marine Le Pen.
Chociaż no, udało się na przykład Giorgi Meloni całkowicie schować to dziedzictwo włoskiego ruchu społecznego, który też przecież wywodził się z ruchu faszystowskiego i z Republiki Społecznej. No, to też historia końcówki II wojny światowej. Tutaj widać, że nad Cechwaną bardziej są pamiętliwi. To jeszcze, czy coś w tej opowieści o Francji w tym tygodniu coś nam zabrakło? Ja się skupiłem na polityce, a może coś jeszcze, czymś jeszcze żyje prasa i społeczeństwo francuskie w ostatnich dniach?
Tak, tutaj taki bardzo ciekawy artykuł w dzisiejszym wydaniu Le Monde poświęcony postaci Urszuli von der Leyen, ponieważ wbrew temu, co możemy myśleć w Polsce, ona no, nie jest zbytnio lubiana.
Także we Francji.
Tak jest. Artykuł zatytułowany pod tytułem Faux pas Urszuli von der Leyen i to w kontekście jej dość nieudanej wizyty właśnie w Tel Awiwie. Ona również się udała do Izraela, gdzie troszkę odeszła od stanowiska ustalonego przez ministrów spraw zagranicznych krajów unijnych, stwierdzając, że Izrael ma prawo do obrony, ale jednocześnie nie podkreślając, że Izrael również ma przestrzegać praw człowieka i jakichś standardów humanitarnych. Niezgodne z ustaleniami, nie po raz pierwszy Ursula von der Leyen pokazuje, że no, bardzo ma ochotę wchodzić w kompetencje Charlesa Michela, którego nie cierpi. Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej, zresztą ciekawa sprawa na Twitterze, zdjęcie z minuty ciszy w Parlamencie Europejskim. Z tego zdjęcia został wycięty, które ona opublikowała, został wycięty właśnie Charles Michel. Ursula von der Leyen korzysta niejako z osłabienia tandemu Paryż-Berlin, żeby troszkę wysuwać, troszkę budować swoją własną pozycję. I zresztą nie po raz pierwszy zarzuca się jej ambicje osobiste, a mianowicie chęć bycia kandydatem na sekretarza generalnego NATO. Zresztą co na to wskazuje, jak pokazują tutaj komentatorzy, ma wiele jednak wypowiedzi przewodnicząca Komisji Europejskiej, które bardzo pasowały niejako Amerykanom. Chodzi tutaj na przykład o całkiem niedawną jej wypowiedź na temat stosunków z Chinami. Także fakt, że no nie krytykuje ona za bardzo postępowań administracji Joe Bidena, która wbrew pozorom jest bardzo proamerykańska i bardzo chroniąca interesy amerykańskiego przemysłu. Jest to taki główny zarzut. Oczywiście jest to coś, co się nie podoba ani w Berlinie, ani w Paryżu.
Charles Michel, polityk z Belgii, ale jednak Walończyk, stąd Francuzi pewnie bardziej za nim stoją niż za Ursula von der Leyen. Co ciekawe, z tego nie wiedziałem, właśnie sprawdziłem, że Charles Michel jest synem, ma ojca. To się nazywa Michel, tylko że Louis. I kim był Louis Michel? Louis Michel był wicepremierem, ministrem belgijskim, ale też członkiem Komisji Europejskiej. I widać, są jednak pewne tradycje w Europie, że pewne rodziny nie wypadają z obiegu. To był Przegląd Prasy Francuskiej. Mikołaj Murkociński, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A do studia zawitał Tomasz Wybranowski. I teraz nie wiem, panie redaktorze Tomaszu, czy teraz będziemy płynąć w nurcie europejskim i o Irlandii i o wyspach powiemy coś, czy o polskiej polityce? Panie redaktorze.
Myślę, że zdecydowanie o polskiej polityce, bo robi się coraz bardziej ciekawe. Wiesz, w Irlandii, w naszym małym, radosnym, zielonym Pierdziszewie nikt nie mówi o polityce, chyba że zbliżają się wybory, a te wybory dopiero w roku przyszłym. No i wiadomo, że wygra partia Sinn Féin, która będzie prawdopodobnie w takiej samej sytuacji, jak Prawo i Sprawiedliwość
i Zjednoczona Prawica.
Wygra, ale przegra. Natomiast, wiesz co, tutaj robią się ciekawe rzeczy, bo wiesz co, ja widzę, że jestem niepoprawnym optymistą, ale PSL, które chce rządzić albo współrządzić, pójdzie ramę w ramię z odchudzoną Zjednoczoną Prawicą na zasadzie zapomnienia o pewnych błędach i wypaczeniach, pod warunkiem, że Prawo i Sprawiedliwość powie: drogi panie prezesie Polskiego Stronnictwa Ludowego, będzie pan mężem opatrznościowym, no i cóż, to my pana poprzemy również jako być może rozwijająca się chadecja w perspektywie kolejnych 10-15 lat na prezydenta. No i wtedy pan Kosiniak-Kamysz może być mężem opatrznościowym, który powie, że rzeczywiście chodzi o Rzeczpospolitą Polską. No z tą egzotyczną koalicją doskonale wiesz, bo jesteś mistrzem obserwacji i rozmów z naszymi politykami. I doskonale wiesz, że tam trzeszczy, po prostu trzeszczy i tam nic nie składa się do kupy. Zważając jeszcze na to, że wcześniej pan Donald Tusk obiecał stanowisko Ministerstwa Środowiska i też Energetyki, więc będzie jakiś tam po prostu pewnie zamach partii zielonych albo pewnej zielonej osobie. Z drugiej strony PSL chce Ministerstwa Rolnictwa, a to ministerstwo obiecane komu? Szefowi Agrounii. No i plus jeszcze parę innych historii, które dla mnie tutaj nie klikają się, że już o sprawach obyczajowych nie mówię. I tutaj wydaje mi się, że przed nami bardziej niż ciekawe 45 dni, chociaż tak zwana opozycja nikt nie odpuszcza. Jadąc tutaj do studia widziałem tą nikłą, a im nikła manifestacja przed Pałacem Prezydenckim, tym wszystkie media wiodące przyjeżdżają pod Pałac Prezydencki. Oczywiście żądanie, aby ten rząd natychmiast podał się do dymisji. No chociaż wiadomo, że w dobrym tonie u nas należy to, że prezydent daje szansę stworzenia rządu partii, która te wybory wygrała. Natomiast no, opozycja wciąż w cugu, natomiast tam wciąż brakuje mi leitmotivu, tego, co jest ważne pod kątem stworzenia rzeczowej koalicji. I wydaje mi się, że w najbardziej pesymistycznym moim widzeniu świata czekają nas przyspieszone wybory parlamentarne z wyborami samorządowymi, jeżeli tak dalej potrwa. No i cóż.
Czyli na wiosnę ewentualne nowe rozdanie. My czekamy na nową konferencję. Cały czas w Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, odpowiednio Mateusz Morawiecki, Ryszard Terlecki i Rafał Bochenek spotkają się z prezydentem i jego otoczeniem. O 13:00 miał być Donald Tusk, a tu zmiany warty na spotkaniu nie widać. Będziemy to obserwować. Tomasz Wybranowski puentował dzisiejszy Kurier w samo południe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
A Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Słyszymy się w Kurierze w samo południe jutro o godzinie 12:10 oczywiście, ale wcześniej o godzinie 10:10 także, a jutro Poranek Wnet zapraszam w imieniu Magdaleny Łuchaniuk, a dzisiaj jeszcze, jeśli chodzi o publicystykę, to przed nami popołudnie Wnet o godzinie 16:10 Jaśmina Nowak, a już za chwilę, bo to wtorek to co? To muzyczny wtorek i Tomasz Wybranowski, więc proszę się przyzwyczaić, bo głos pana redaktora będzie Państwu jeszcze przez jakiś czas dzisiaj towarzyszył, a ja mówię do usłyszenia.